Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rymbas, kłaniam się tym razem po południu. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska ze mną w studio. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry, witam Państwa.
A za szybą Katarzyna Piekło, która program realizuje, ale myśmy się już spotkały przed południem i po południu z Panią Kasią, więc Pani Kasia dzisiaj normę podwójną wyrabia też. Jest zmęczona, ale mam nadzieję, że nie wypalona, bo o tym będziemy rozmawiać, o zmęczonych i wypalonych opiekunach, pani doktor.
Dobry temat.
I zmęczony i wypalony opiekun nie będzie dobrym opiekunem.
Nie ma takiej szansy.
Nie ma takiej szansy, a opiekunem być musi, bo jest często jedynym opiekunem. Proszę bardzo.
No i żeśmy się, w zasadzie podsumowałyśmy całą audycję.
Nawet werbalnie tak. Zgodziłyśmy się. Dlatego Państwo też uczestniczcie w tej naszej audycji, bo na pewno ci, którzy nas słuchają, mają pod opieką osoby chore, niepełnosprawne, bo o takich osobach będziemy i starsze właśnie, i seniorów, bo o takich osobach rozmawiamy. Rozmawiamy o osobach, którymi się opiekujemy, tych leżących, o osobach, którymi nie opiekujemy się, które mogą jeszcze chodzić, które jeszcze są aktywne, ale którym trzeba zapewnić opiekę. Także rozmawiamy o tym takim, można powiedzieć, no, szerokim wachlarzu osób wymagających opieki. Dlaczego to takie ważne, pani doktor? Dlaczego musimy o tym mówić, czekając na budowane centrum wytchnieniowe? Bo takie centrum powstanie w Gdańsku. Ono jest budowane, my o tym mówimy. Ale co robić do tego czasu? Jak pani mierzyłaby się jako lekarz internista, geriatra? I czy mierzy się pani z tym problemem?
Znaczy, właśnie problem jest taki, że się mierzymy codziennie. Codziennie tak naprawdę. Ja myślę, że nie tylko ja jako geriatra, ale również w przychodniach opieki podstawowej, gdzie też przychodzą wypaleni opiekunowie, którzy szukają pomocy. Bo prawda jest taka, proszę Państwa, że opiekowanie się pacjentem z demencją, a większość osób starszych, która wymaga stałej opieki, jakieś objawy zespołu dementywnego ma. Nawet te osoby, które funkcjonują lub funkcjonowały bardzo dobrze mentalnie, w pewnym momencie większego zniedołężnienia, narastającej niesprawności, samego czasu, wieku, narastającego takiego uświadomienia sobie, że odchodzą być może w tej niesprawności i takiej zależności od innych, to u tych osób też jest rozgoryczenie i potrafią być naprawdę niedobre dla swoich opiekunów, niedoceniające tych opiekunów i to dodatkowo boli. I taki opiekun, który ma na co dzień 24 na dobę swojego podopiecznego, zakładam, że jest to ktoś z rodziny, ale zdarza się też, że nie jest to najbliższa rodzina, a jest jedyną rodziną, a musi się zająć. Musi, po prostu, bo wyrzuty sumienia nie pozwalają na zajęcia się, na niezajęcie się na przykład jakąś ciocią, siostrą taty, bratem mamy, babcią, która nigdy nie była na przykład fajna dla nas, tak? Rodzicem, którego żeśmy bardzo kochali lub nie kochali, bo są różne relacje rodzinne i teraz nagle jesteśmy wrzuceni w obowiązek opieki nad takim pacjentem. Pacjentem niesamowicie trudnym, niewdzięcznym, którego trzeba czasami w tym łóżku umyć, któremu trzeba podać jedzenie, któremu nic nie smakuje, który z niczego nie jest zadowolony. Mówię już o takich ekstremalnych naprawdę pacjentach, bo oczywiście jest cała grupa takich, gdzie ta opieka nie sprawia problemu. Mówimy o tej opiece, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Ale proszę Państwa, nawet jak mamy podopiecznego, który jest niesamowicie wdzięczny za to, co mu dajemy, to też chcemy od tego odsapnąć. To też chcemy się odwrócić, wyjść i zastanowić, zrobić coś po prostu dla siebie. A w pewnym momencie, jak już tak dochodzi do takiego zespołu wypalenia tego opiekuna, to opiekun nie ma siły na to, żeby zrobić coś dla siebie, bo jest wykończony psychicznie i fizycznie. I jedyne, o czym marzy, jedyna rzecz, o jakiej marzy, to jest to, żeby wszyscy się od niego odczepili. Dali mu trochę świętego spokoju.
I być może teraz Państwo w jakiś sposób zrozumiecie hasło, kampanii. Zauważ, zrozum, wesprzyj, bo to jest hasło kampanii, którą prowadzi Fundacja Hospicyjna działająca przy hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Ta kampania trwa od 18 lipca. Tutaj w tym studio była pani prezes fundacji, a pani Ania Janowicz, i opowiadała o tym i na czym ona ma polegać, na czym ma polegać działanie grup wsparcia, tych portali wytchnieniowych. No i w końcu, czym będzie to budowane, powstające cały czas centrum wytchnieniowe. Ona opowiadała o tych sposobach wsparcia dla osób, które mają pod opieką osoby starsze czy niepełnosprawne, a mnie poraziła liczba, bo wymieniła kilka milionów ludzi w Polsce mierzy się z takim problemem, że nie pojechały, nie pojadą i nie mogą pojechać na urlop.
Tak, od wielu lat, dodajmy czasami.
Był 40-letni brak urlopu. Dla mnie to były po prostu jakieś niepojęte.
Czyli tutaj, jeżeli 40 lat, to pewnie opieka nad dzieckiem.
No na przykład. I no nawet już pani zapomniała, co to znaczy w ogóle myśleć w taki sposób, że znaleźć czas, poprosić kogoś i tak dalej. Ale tutaj nie chciałabym...
Znaczy ci ludzie już po prostu w pewnym momencie nie wiedzą, że można inaczej żyć.
Mało tego, te osoby nigdy nie poproszą, znaczy rzadko potrafią poprosić nawet osoby bliskie, nawet osoby z rodziny, o pomoc, o zluzowanie, o wyręczenie, o to, że a teraz przez tydzień, przez dwa chciałabym, żebyś przyjechał, przyjechała i zajęła się, bo ja muszę to zrobić, ponieważ rozumiem mechanizm swojego też organizmu i wypalenia i widzę to u siebie. Te osoby najczęściej nie myślą w taki sposób, nie analizują, nie zauważyła pani doktor, że one nie zastanawiają się nad tym, że dzieje się coś niedobrego, że jestem zgaszona, że jestem nerwowa, że jestem trochę agresywna, że nie uśmiecham się i zadają mi te pytania, a co z tobą, a dlaczego ty, no a ja, a mnie się już nie chce tłumaczyć paru rzeczy i nie chce mi się też prosić, bo jeżeli często jest też tak, że ktoś myśli sobie, jeżeli ty nie widzisz tego powodu i potrzeby przyjechania i zluzowania, to ja ciebie prosić nie będę. Często tak w rodzinach jest.
Jest, oczywiście. I jest taka pewna niesprawiedliwość, dlatego że nawet, już też wielokrotnie o tym mówiłem, jeżeli jest kilkoro dzieci, zawsze jest tak, że to jedno dziecko zazwyczaj się opiekuje. Oczywiście nie zawsze, ale znakomita większość rodzin ma taki układ, że opiekuje się jedno dziecko, które mieszka z tym rodzicem, jest wykończoną opieką i jeszcze słyszy gdzieś przez telefon ciągłe jakieś takie przytyczki, a to nie tak zrobione, a to powinnaś tak zrobić, a to a mamusi, a tatusiowi powinnaś tam to podać. Zawsze jest jakaś taka pretensja, nie wiem, i to dodatkowo tego opiekuna, który jest na co dzień z tym swoim podopiecznym, wykańcza. To są osoby, które...
Już nie potrzebują teraz takich wskazówek.
Żadnych wskazówek najczęściej nie potrzebują. Bo po prostu i tak te wskazówki w jednym ucho wpadają, drugie ucho wypadają. Poza tym, że ranią, to do niczego się nie przydają, bo trzeba być z tym człowiekiem codziennie, żeby wiedzieć tak naprawdę, czego on potrzebuje. Jak kogoś widzimy raz na kilka miesięcy, to nie zdajemy sobie sprawy absolutnie, jak wykańczająca i wyczerpująca jest opieka nad takim pacjentem, który kilkadziesiąt czy kilkaset razy dziennie zadaje to samo pytanie, który kilkaset razy dziennie potrafi wezwać tylko po to, żeby szklankę, która stoi na stoliku obok, przesunąć o 2 centymetry, bo zasłania okulary, z których nie korzysta. Tak? To są takie, jest mnóstwo takich, człowiek starszy w pewnym momencie skupiony jest bardzo na sobie. Bardzo na tym, że jemu się ta opieka należy. On sobie też nie wyobraża, że może być inaczej. Ale to, co jest dla mnie ogromnym problemem, to jest to, że na przykład czasami rodzina, która się na co dzień nie zajmuje osobą starszą, a ma kogoś, kto się, powiedzmy, jeden członek rodziny się zajmuje, potrafi powiedzieć, no ale jak już nie masz siły, no to trzeba mamę właśnie czy tatę gdzieś oddać na jakiś czas.
To słowo gdzieś.
Gdzieś i oddać.
To gdzieś bardzo mi się zawsze
to
podoba.
To gdzieś i oddać.
I takie zawieszone gdzieś w próżni, prawda? Gdzieś na jakiejś chmurze słowo gdzieś i teraz jeszcze najlepiej ty się właśnie tym gdzieś zajmie.
Tak. Trzeba sobie to gdzieś poszukać i za to gdzieś, proszę państwa, zapłacić.
Dokładnie,
i to nie są małe pieniądze, bo jeżeli chcemy na te 2 tygodnie pojechać na urlop, to druga kwota, która być może jest równoważna temu urlopowi, będzie kosztowała ten pobyt tego starszego członka naszej rodziny w domu opieki, no bo to są takie miejsca, do których najczęściej przekazujemy na chwilę wytchnienia swoich pacjentów, bo nie ma takich miejsc.
A to są prywatne.
Oczywiście.
Mówimy o placu.
Ale jaka jest u nas opieka nieodpłatna? Nie ma. Nie ma takiej opieki dla osoby starszej. Tak naprawdę opiekunowie z MOPS-u czy z MOPR-u, ja nigdy nie wiem w zasadzie, jak to, czy nadal jest to opieki społecznej, czy teraz opieki rodzinnej, miejskiej.
Pomocy środowiska, rodzinie.
Po prostu, tak, pomoc
gdzie,
rodzinie.
Gdzie jest jeszcze pomocy społecznej.
Dokładnie. Proszę Państwa, to też w zależności od tego, jakie ktoś ma dochody. Jeżeli te dochody przekraczają o 10 groszy limit, który jest wyznaczony, to pacjenci muszą już za tę opiekę płacić. Nie ma niczego za darmo. Są takie stowarzyszenia opiekunów, prywatne. Super, że są, bo jesteśmy zmuszeni korzystać z opieki, która jest opieką odpłatną. I człowiek spod ziemi wyciągnie te pieniądze tylko po to, żeby chwilę odsapnąć.
A te stowarzyszenia opieki prywatnej, opiekunów prywatnych.
Tak.
To są formalne stowarzyszenia,
tak,
działające,
tak.
Na przykład można je odnaleźć w przychodniach zdrowia,
jest w internecie i w tej chwili naszej przychodni już jest też informacja na
właśnie,
ten temat.
Gdzie tak. Szukać informacji?
Tak, jest taka firma, która nazywa się Medicus. Ja muszę przyznać, nie wiem, czy to jest kryptoreklama, ale nie, proszę Państwa, chyba nie. Bo ja z tej firmy korzystam, ja daję numer telefonu, mam numer telefonu do jakby takiego koordynatora tej firmy i ja naprawdę bardzo często korzystam z tego i wiem, że pacjenci korzystają i też szukają na różnych portalach internetowych.
Doktor, wracając do tej kryptoreklamy, uśmiechnęłam się pod nosem, bo to ani papierosów nie reklamujemy, ani Mercedesów nie reklamujemy. Rozmawiamy, proszę Państwa, o problemie kilku milionów ludzi w Polsce, którzy być może teraz są zamknięci w czterech ścianach ze swoim wypalonym i zmęczonym opiekunem i nie wiedzą, bo na przykład zadają pytanie lekarzowi rodzinnemu albo szukają pomocy na tablicy w przychodni zdrowia i tego nie znajdują. Chociaż wydaje mi się, że gdyby podrążyli może ten temat i gdyby ewentualnie podzwonili albo poszukali, ale albo ktoś z ich rodziny
właśnie,
to zrobił.
Ale widzi pani, to jest tak, podrążyli, podzwonili. Gdzie podzwonili, gdzie podrążyli? Ci ludzie czasami nie mają na to kompletnie siły.
Ja uwielbiam
takie hasło. To musi pani poszukać sobie jakiejś Ukrainki. Sama czasami tak mówię. I potem sobie myślę, Boże, i gdzie ona ma wejść? Ma wyjść na ulicę i przepraszam bardzo, czy jest to jakaś pani Ukrainka, która zechciałaby u mnie pracować? To są takie hasła. Dobra, znalazłam dzięki jednej pani Ukraińce, która pracuje jako opiekunka, numer telefonu do pana, który takie przyjazdy pań Ukrainek organizował i zaczął ponownie organizować. Więc już mam jakiś telefon kontaktowy, który jest dla mnie po prostu jak zbawienie, bo też go rozdaję tam, gdzie mogę rozdać, bo już ktoś z tego skorzysta. Tak? To się zrobiło po prostu powszechne, dlatego że naprawdę nie dajemy rady, ponieważ ilość osób starszych w naszym kraju jest bardzo duża w porównaniu z ilością osób młodych, które wyjeżdżają za granicę.
Poza tym to budowane centrum wytchnieniowe, o którym mówiła pani prezes Fundacji Hospicyjnej, to ono będzie działało chyba trochę na innych warunkach niż takich czysto komercyjnych. To
będzie, ja mam taką nadzieję.
To będzie centrum, gdzie znajdą opiekę i dzieci, i starsze osoby, i seniorzy w momencie, kiedy ich rodzice, ich opiekunowie będą musieli, będą zmuszeni, już to nie będzie wyjścia, oni już zdrowotnie nie będą wytrzymywali, będą musieli skorzystać z możliwości odetchnięcia, odpoczynku.
I teraz już mam taką wizję, przepraszam, bo ja już mam od razu wizję, że w momencie otwarcia tego centrum po 2 miesiącach kolejka będzie 2-letnia.
A proszę Państwa, ja ciekawa jestem, jak to teraz w Państwa domach się odbywa. Dziś jest 18 dzień sierpnia, jest gorąco na zewnątrz, jest pogoda niezachęcająca też do jakby wychodzenia z tymi osobami starszymi. Nie wszyscy są w stanie wyjść i tak dalej. Napiszcie, może zostańcie chwilę z nami, posłuchajcie właśnie tematu o tym właśnie haśle kampanii Zauważ, Zrozum, Wesprzyj. Czy ktoś Państwa wspiera, czy ktoś Państwa zauważa, czy ktoś Państwa rozumie w tej opiece nad osobami, które opieki Waszej Państwa wymagają. Jak to z Państwa strony wygląda? Mnie to bardzo i Panią doktor Wiewiórkowską-Garszewską ciekawi. My wrócimy do tego tematu, jak nie stać się tym zmęczonym i wypalonym opiekunem po kilku minutach przerwy. Zostańcie Państwo z nami. Witam Państwa, Anna Rembas i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, audycja poświęcona seniorom. Dzisiaj rozmawiamy o opiece nad seniorami i o tym, jak tą opiekę wspomóc, zluzować, jak tych opiekunów wspomóc, jak ich zrozumieć, jak ich wesprzeć, jak ich zauważyć, bo takie jest hasło kampanii, którą prowadzi Fundacja Hospicyjna działająca przy Hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Powiedziałyśmy z panią doktor, że ta kampania jakby będzie się toczyła i będzie trwała do momentu, kiedy w Gdańsku nie powstanie centrum wytchnieniowe, które jest budowane, ale tak sobie myślę, to będzie pewnie jedno centrum. Tak pani doktor przed przerwą powiedziała, że już kolejka będzie na dwa lata.
Za chwileczkę, tak, tak.
I że to tak się właśnie tak, zrobi. Tak.
Optymizmem tak. To tutaj tak. Powiało trochę pesymizmem ode mnie, no, ale nie, centrów, i optymizmem i realizmem, tak, o tak bym rzekła.
Powinno być takich kilka. Instytucji, kilka co najmniej, kilka. Jeżeli chodzi o, czyli Sopot powinien mieć pewnie Gdynia, pewnie Kaszuby też.
Oczywiście.
I to nie mówimy teraz o tych domach prywatnych, tylko mówimy o takich centrach.
Mówimy o opiece, za którą, powiedzmy, opłata jest symboliczna, symboliczna naprawdę, nie w tysiącach liczona i taka, która pozwoli ludziom również o niższym uposażeniu na opiekę, tak?
No, no i przede wszystkim wychodzimy od tego, że tym opiekunom seniorów potrzebne jest wytchnienie, odpoczynek, tak. Urlop. Tak. I ta akcja Podaruj komuś urlop, podaruj opiekunowi urlop, to tak naprawdę to nie ma polegać na tym, że sfinansuj ten urlop komuś, tylko...
Daj mu czas.
Daj ten swój czas.
Daj człowiekowi na czas na to, żeby mógł odpocząć.
Bo to po prostu chodzi o zastąpienie tych osób w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki. I teraz jak to zrobić, prawda? My rozmawiamy dzisiaj i zachęcamy też państwa do dyskusji, bo jeśli państwo opiekujecie się takimi osobami, które takiej opieki wymagają i w ogóle nie widzicie problemu w tym, że się opiekujecie 30, 40, 20 rok bez urlopu, to my chcemy dzisiaj państwu powiedzieć z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, lekarzem, że to nie jest dobre. Ani dla jednej, ani dla drugiej strony. I trzeba mówić o tym, że to nie jest dobre. Tak. Bo nie wierzymy w to, że dacie państwo radę kolejny rok, nie wiem, zmuszać się, udawać, próbować mówić, wmawiać, że wszystko jest w porządku.
Znaczy to nie jest dobre dla opiekuna, bo go to jeszcze bardziej wyczerpuje. Poza tym ten opiekun już naprawdę przestaje być czujny na różne sygnały ze swojego ciała i ze swojego organizmu, to jest raz. Dwa, i nie jest dobrym opiekunem. Już nie daje rady, nie ma siły, nie jest wrażliwy na swojego podopiecznego.
A co to znaczy być złym, niedobrym opiekunem?
Właśnie to jest to, co chciałam powiedzieć. Nie jest wrażliwy na to, czego ten podopieczny potrzebuje. Już jest zmęczony powtarzalnością pewnych czynności. Mycie, karmienie, czesanie, zmiana pościeli, mycie, karmienie, czesanie, podaj mi to, podaj mi tamto. I teraz ten człowiek jest po prostu wyczerpany powtarzalnością, tak? I w pewnym momencie wchodzi w rutynę, w pewien schematyzm, w pewne przyzwyczajenie, w pewien automatyzm. I może nie zauważać pewnych rzeczy, może nie odbierać pewnych sygnałów od tego podopiecznego, że coś się zmieniło, że coś się dzieje z tym podopiecznym. To ja mówię o takim czymś, że to zmęczenie może spowodować, że my nie dostrzeżemy tego, co jest istotne.
No poza tym nie zapominajmy też o tym, że nasz podopieczny to wyczuwa.
No pewnie.
I też patrząc na nas też widzi, jak się zachowujemy, jaki mamy grymas na twarzy lub go nie mamy, lub jaki mamy wyraz twarzy,
tak,
w ogóle,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, po przespanej nocy, wyspaliśmy się, to tak naprawdę nie mamy w sobie tego poweru, tej siły, tej energii, która jest potrzebna, czyli tego błysku, bo tak naprawdę to jest życie z drugim człowiekiem. Tak. To nie jest tylko opieka. Ja zawsze się zastanawiam, co to znaczy opieka nad osobą starszą, nad seniorem i tak dalej. Oprócz tego, że jest opieka i pewne czynności, które trzeba wykonać, to tak naprawdę, pani doktor, to jest życie. Tutaj nic innego się nie odbywa. My po prostu jesteśmy w danym momencie pod jednym dachem przez ileś tam, przez całą dobę najczęściej.
No tak, tak.
I mamy
tak.
Zostać przez drugą dobę, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. I to na tym to polega.
A teraz jeszcze, proszę państwa, jest część opiekunów, która pracuje. Która jakby też organizuje opiekę do południa, czyli w czasie, kiedy wychodzi do pracy, bo musi do tej pracy wyjść i po swojej pracy opiekuje się tym swoim podopiecznym z rodziny, tym podopiecznym, no w moim przypadku to akurat seniorem, tak? I mamy taką grupę ludzi i proszę sobie wyobrazić, ten człowiek na przykład po nieprzespanej nocy, ponieważ senior w nocy wstaje, nie wiem, wymaga opieki, wymaga doprowadzenia do toalety, woła kilka razy w nocy, że po takiej nocy ten ktoś idzie do swojej pracy i musi ją wykonać dobrze. To też przestaje być w pewnym momencie możliwe, więc naprawdę ta opieka wytchnieniowa. Tylko teraz pytanie jeszcze takie, tak od razu, teraz mi tak przyszło do głowy. Dobrze, są 2 tygodnie odpoczynku. Czy te 2 tygodnie odpoczynku coś dadzą człowiekowi, który odzwyczaił się od odpoczywania? Na pewno tak. Na pewno tak, bo w myśl zasady lepszy ryc niż nic.
Ktoś zresztą powiedział w naszej rozmowie, cytowany, że ja odpoczywałabym śpiąc, to znaczy ja chciałabym się po prostu wyspać.
Wyspać, mhm.
Albo wyjść nad morze i nawet nigdzie nie wyjeżdżać, tylko wyjść i pobyć sama.
Tak.
Albo porozmawiać z koleżanką, ale porozmawiać tylko o wszystkich tematach, ale nie o opiece.
Tak.
To są takie właśnie historie, więc nawet jeśli to będzie mógł zrobić, to będzie dla niego odpoczynek.
Cokolwiek, co w jakiś sposób tego opiekuna odpręży. Pozwoli złapać pewien luz w głowie, żeby odpocząć od codziennej rutyny.
Ciekawa jestem państwa opinii na ten temat. Jak państwo radzicie sobie, jak organizujecie sobie tą opiekę? Kto w rodzinie państwa wyręcza? Kto państwa zauważa? Kto państwa wspiera? Jak to wygląda? Jeśli państwo na przykład pracujecie, a macie kogoś, to co po swojej pracy tam 17-18 biegniecie, jedziecie przez Trójmiasto, dojeżdżacie do tej osoby, wtedy opiekunka na przykład wychodzi z domu, wy przyjeżdżacie, potem ktoś was zmienia. Napiszcie, jeśli macie jakieś opinie na ten temat. Podzielcie się państwo jakimiś sposobami, bo może są takie sposoby właśnie, jak można sobie organizować to wspieranie się do momentu, kiedy takie centra nie... I czy ktoś państwa na przykład wsparł? Czy ktoś państwa zluzował na przykład, że mogliście sobie na 3 tygodnie pojechać zupełnie w inny rejon i nie było codziennie telefonów z domu na przykład, bo to też jest pewien moment, kiedy my wyjeżdżamy, a ścigają nas te telefony, prawda? Albo
tak,
my,
tak, tak.
My też nie potrafimy. Co by
właśnie,
pani powiedziała
właśnie.
Tym osobom? Jak to
I
zrobić?
Teraz pytanie, czy opiekun będzie potrafił odpocząć? Z jednej strony mówi, że chce odpocząć, a potem się okazuje, że on też nie potrafi odpocząć, bo to on wydzwania i pyta się, czy jest wszystko dobrze. Bo bardzo często jest też tak, że osoby, które przyzwyczaiły się do opiekowania nad swoimi rodzicami, dziadkami, nad swoimi seniorami, nie dopuszczają innych do tej opieki, uważając, że potrafią to zrobić najlepiej. Oni najlepiej wiedzą, co ten ktoś lubi do zjedzenia, jak powinien leżeć, co chce obejrzeć w telewizji, czy coś czyta, czy nie czyta. Wiecie państwo, jakby też nie dopuszczamy kogoś innego do opieki, boimy się. To jest taka sytuacja, gdzie opiekun jest tak też wyczerpany tym, co się dzieje, ale nie potrafi tej sytuacji zmienić. Bo lepsze jest to, co znamy, niż to, czego nie znamy. A odpoczynek jest czymś tak teraz obcym i abstrakcyjnym, że lepiej zostać w tym kociołku tej ciężkiej pracy przy osobie starszej, niż pozwolić sobie na odpoczynek.
Mhm.
To jest naprawdę trudny temat. Ja myślę, że tutaj dużo mieliby do powiedzenia grupa psychologów, która pracuje z takimi opiekunami, być może właśnie przy hospicjach, przy stowarzyszeniach osób przewlekle chorych, przy stowarzyszeniu parkinsonowskim, gdzie też, no jakby, no, tak teraz mi to przychodzi do głowy akurat, bo...
Że wpada się w pewnego rodzaju uzależnienie?
Tak, jest coś
takiego.
Jest
coś takiego jak uzależnienie,
tak,
od tak, opiekowania się.
Proszę zobaczyć, tak, czy pracoholik ma świadomość, że jest pracoholikiem? Nie. Chociaż na przykład rodzina próbuje, czy znajomi, czy przyjaciele próbują mu to uświadomić. Słuchaj, robisz źle. Tak samo jest z opiekunem. Słuchaj, musisz odpocząć. Słuchaj, musisz odpocząć. Proszę cię, przekaż opiekę nad rodzicem komuś dobremu na jakiś czas. Odpocznij. Nie, ja nie potrzebuję opieki. Nikt się tak dobrze nie zajmie jak ja. Tylko ja wiem, jak to trzeba zrobić. I te rozmowy w gabinecie ja mam. I proszę państwa, to są najtrudniejsze rozmowy. To są najtrudniejsze rozmowy, kiedy dziecko ma... monopol na wiedzę o tym, czego rodzic potrzebuje i jak się tym rodzicem opiekować. Z drugiej strony ja mam absolutnie świadomość, że to dziecko wymaga w tym momencie też opieki.
Ciekawa jestem, jak działają takie portale wytchnieniowe, o których tutaj rozmawiałyśmy, takie grupy wsparcia na przykład. Czy jest ich dużo? Czy naprawdę państwo też się pojawiacie na tych grupach wsparcia? Czy korzystacie z takich portali? Czy tam są takie konkretne wskazówki dla waszego życia? I kto na przykład na takie portale wchodzi? Bo często jest też tak, pani doktor, że tymi starszymi ludźmi opiekują się nieco młodsze tylko osoby.
Nieco młodsze, właśnie.
Nieco młodsze. Mm-hmm. To wcale tak nie jest, że my mówimy o jakiejś takiej wielkiej różnicy nie. wieku. W nie. pewnym momencie pojawia się taki schemat 90-70, 90-60, prawda?
Albo taki ostatnio taka właśnie sytuacja gabinetowa. 92, 68, 40. I teraz ta 40, przepraszam, tak mówię w cudzysłowie, opiekuje się 68-latką, która już wymaga pewnego doglądnięcia i organizuje opiekę dla 90-latki.
Pani doktor, pojawiły się już opinie o tym, że to są święci ludzie. Ci tak, ludzie od pana Piotra, bardzo dziękujemy. Zgadzamy się z tym oczywiście.
Absolutnie się zgadzam.
I ja tylko bym tutaj też potraktowała ten SMS jako ten, który dotyczy też państwa, nas wszystkich, bo to niedługo o nas się tak będzie, bo właściwie w każdej rodzinie będzie taka sytuacja. My się będziemy musieli sobą nawzajem, proszę państwa, zajmować. To nie będzie tak, że to kogoś dotyczy, że to nie jest w ogóle ta sprawa, że tutaj jakieś centrum opieki, ono powstaje tam dla innych, a my nie. To jest wszystko dla nas. Jeśli my nie wejdziemy na stronę fundacji hospicyjnej, która buduje to centrum, jeśli nie wrzucimy tam jakiegoś swojego złotówkowego wsparcia, niewielkiego, to centrum być może będzie jeszcze powstawało kolejne lata, bo tak naprawdę wszystko się będzie o pieniądze rozbijało. Więc Jasne. Tak naprawdę my dla siebie to budujemy, czy pojedziemy. I następny, pani doktor, poproszę o zacytowanie.
Jasne. Kochane panie, słucham dzisiaj was i słyszę, jak mówicie o mnie. Jestem mamą 17-latka z autyzmem i upośledzeniem. Moje życie to życie opiekuna. 24 godziny na dobę. Właśnie wyjeżdżam na jedną noc na warsztaty jogi. Pierwszy raz jadę gdzieś bez syna. Zostaje z nim mój partner. Cały czas zastanawiam się, czy będę potrafiła tam odpocząć. No właśnie, Jezus, proszę odpocząć. Proszę odpocząć.
Czyli
jakkolwiek,
nie dzwonić,
niech pani chociaż
nie pytać,
naprawdę
nie się,
zostawić tak, telefon w domu.
Łatwo nam tak powiedzieć.
Łatwo wiem, tak jestem powiedzieć. Uzależniona od telefonu, wiem, jakie to jest trudne. Ale naprawdę, niech pani chwilę odsapnie. Proszę to zrobić dla siebie i dla swojego syna, bo to będzie też z korzyścią dla niego.
Pani doktor, tutaj już pani Wiola informacji szuka, jak znaleźć kontakt do pani doktor. To my po antenie, po programie się poza anteną skontaktujemy z panią Wiolą. I trudno jest faktycznie na te wszystkie SMS-y od państwa odpowiedzieć. Dużo z tych audycji wynoszę dla swojej sytuacji. Sama mam 61 od roku i całkowicie opiekuję się 24 godziny mamą, która jedynie wstaje do łazienki i do karmienia. Oczywiście z moją pomocą. Jestem jedynaczką, rodzina jest w Anglii i jest ciężko. Boję się, jak zostawić mamę z kimś innym. Wszystkie słowa pań to prawda. Mama ma Alzheimer i w lipcu skończyła 85 lat. Bardzo dziękujemy za te słowa. To właśnie do państwa, do takich też osób są te nasze porady i ta nasza rozmowa kierowana. Jest ciężko państwu. Ja wierzę w to, że jest ciężko i chyba nie ma sposobu innego wsparcia, jak tylko być może rozmowa na ten temat i że tę rozmowę, pani doktor, usłyszą na przykład członkowie rodziny.
Rodziny.
O, bo ja tak sobie myślę,
no,
że może
to jest
słucha,
genia. Tak,
że teraz
może się zawstydzą.
Sobie i myślę sobie, a tam gdzieś na Obłużu, tak, albo gdzieś na jakimś Pogórzu Dolnym mieszka wujek, mieszka mama, mieszka dziadek, mieszka babcia i tak dalej, no ale oni mają opiekę. No dobra, okej, mają opiekę, ale... No i tutaj się może taka refleksja, jakaś lampka się w państwa głowie pojawi. Ale co ci szkodzi zapytać, czy sobie z tą opieką radzą? Czy nie trzeba ich gdzieś wziąć na weekend? A na przykład ja posiedzę przez kilka godzin.
Tak.
Zróbcie coś dla innych. A czy zróbmy coś dla innych? O tak, nie zróbcie. Zmieniam końcówkę. Zróbmy coś dla innych. Prawda?
No ja wiem, proszę państwa, to nie jest tak, że to tylko gabinetowo. Też mam ciocię seniorkę i na szczęście z zaburzeniami pamięci, na szczęście może mieszkać sama i nie muszę się nią opiekować 24 godziny na dobę, na razie.
Czyli nie ma
Syn jest w Kanadzie.
Opieki?
Syn, to jest właśnie taka to jest ta sytuacja. Tutaj rodzina w Anglii, a ja mam kuzyna w Kanadzie, który jest tylko na łączach.
A czy takie osoby mogą zostawać same?
Tak, tu jeszcze może mieszkać sama. Aha. Mam cudowną panią opiekunkę, która przychodzi raz w tygodniu na 2 godziny. Chciałabym dłużej, ale też jest specyfika pacjenta, że tak się wyrażę, który nie każdego akceptuje. I
to też jest
wiem,
temat.
Jaka jestem na przykład zmęczona, jak wracam po pracy i zaczyna się problem jednego, drugiego, trzeciego telefonu, wszystkie na ten sam temat, tak? To ja wiem, że powinnam mieć cierpliwość, bo o tym właśnie 2-3 godziny temu mówiłam komuś w gabinecie i byłam taka mądra, siedząc po drugiej stronie biurka i proszę państwa, cała mądrość moja pryska po prostu i pęka jak bańka mydlana w momencie, kiedy jestem wyczerpana po robocie i jeszcze muszę dalej być w robocie rodzinnej. I teraz właśnie dlatego mówię o osobach, które pracują, wracają i mają tego kogoś w domu, gdzie ten ktoś spragniony obecności tej rodziny, tak? Bo ciebie cały dzień nie było. Ja słyszę to jak mandrę. Bo ciebie cały dzień nie było, bo teraz mi się chce z tobą porozmawiać, a ten ktoś po tej pracy chce po prostu chwilę odsapnąć, bo ma huk w głowie, bo wrócił z jakiegoś na przykład wielkiego biura, tak? I wiecie państwo, to jest tak potwornie ciężki problem. Moim zdaniem strasznie dużo gada się o tej geriatrii, się tak ględzi, tak się mieli ten temat, tak, tylko że on nigdzie nie wybrzmiewa. Wiecie państwo, 2 lata temu napisaliśmy z naszego PCR-u pismo do ministra, ponieważ ja jako geriatra nie mogę napisać skierowania na rehabilitację geriatryczną. Tak, ani do oddziału dziennego rehabilitacji, ani do oddziału stacjonarnego. I wiecie, że żadnej odpowiedzi, żadnej, nikogo to nie interesuje. Jeszcze być może te 10 lat temu miałam jakąś siłę, tak wiecie, tak tupnąć, zawalczyć, pojechać tam, zrobić raban, a teraz myślę sobie, i tak nikt tego nie słucha. Geriatrów jest garstka, opiekunów takich, których możemy gdzieś znaleźć w internecie, garstka. Ludzi brakuje. Ludzie nie chcą czasami za żadne pieniądze jechać się opiekować starszą osobą, bo już mają tych osób podopiecznych swoich, do których chodzą tak dużo, że też już nie dają rady, że krótko mówiąc, robią to, co ja robię, czyli wlokę pracę do domu. Nie mogę się od niej uwolnić, tak? I ci opiekunowie też wloką swój problem gdzieś dalej. Specjalnie mówię tutaj, że wloką, bo to jest takie, wie pani, żeby to tak sobie wyobrazić, że ktoś idzie ciężko, wlecze się noga za nogą i ciągnie 7 hektarów po prostu problemów. Mhm. To jest niesamowite, to jest temat rzeka.
Ja nie będę nic mówić, bo tak słucham pani doktor i w tym momencie właściwie tak... Co ja mam powiedzieć, no, pani doktor? Co ja mam powiedzieć, jeżeli ja słucham tego i czytam też SMS-y, kolejne przychodzą SMS-y od państwa, którzy poznajecie dzięki tym właśnie rozmowom przyszłość seniorów z zupełnie innej strony, to tak to będzie wyglądało. Ja się tylko też zastanawiam, bo musimy kończyć już, właściwie już musimy kończyć. Ja się tylko zastanawiam, niestety, czy na takim małym, krótkim odcinku na przykład telefonu do kolegi, przyjaciela, brata, siostry w rodzinie możemy w ciągu 2 godzin natychmiast już teraz, dzisiaj zadziałać. Pewnie tak. Pewnie nawet te 2 godziny w domu przy kimś mogą komuś pomóc. Idź, przewietrz głowę, idź, przewietrz się do kina, idź, wyjdź na przykład, ja posiedzę, ja
nawet
będę...
Idź do drugiego pokoju, połóż się i się spokojnie zdrzemnij, czytając książkę. Zrób cokolwiek.
Tak jest. Zrób dla coś siebie. Tak jest.
Dla siebie.
Będziemy o tym rozmawiać. To centrum ma powstać w 2023 roku. Budowa już ruszyła, ale wiadomo, koszta budowy wzrastają, więc organizacja zbiórki pieniędzy nadal trwa.
Aleluja. Niech tak będzie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, że włączyliście się do rozmowy i do audycji. Pozdrawiamy państwa i za tydzień pewnie też będziemy kontynuować tematy bliskie seniorom. Anna Rębas się kłania i doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję państwu bardzo.